Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, a dzisiaj w programie Jeleniogórzanie jest mi miło gościć pana posła Roberta Obaza, ale wszakże zanim on został posłem, był wpierw mieszkańcem Jeleniej Góry i tutaj się urodził. Witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Cały czas jestem mieszkańcem Jeleniej Góry.
Od ilu to już będzie lat?
No już od 49.
Proszę Państwa, ten człowiek jest wyjątkowo młody, a nawet chyba był jednym z najmłodszych posłów w obecnej kadencji Sejmu.
Myślę, że najmłodszym nie, jest wielu młodszych, ale myślę, że to też dobrze pokazuje, że ten Sejm, parlament zmienia się.
Wróćmy jednak do historii, ponieważ jest to program mniej o pośle Robercie Obazie, a bardziej o mieszkańcu Jeleniej Góry. Właściwie proszę powiedzieć, skąd rodzice pańscy pochodzą i skąd przyjechaliście w ogóle rodzinnie tutaj?
Rodzice mojej mamy przyjechali tutaj z Kujawsko-Pomorskiego, okolice Inowrocławia, Włocławka. Dzisiaj przyjechali tutaj z robót z Niemiec, zamieszkali na osiedlu łomnickim. Tato zaś mówił z okolic Dębicy, Robczyce, Sędziszów Małopolski. To są te okolice.
Rzeszowskie prawie, tak?
Rzeszowskie, tak. Sędziszów Małopolski, obecnie w województwie podkarpackim. Przyjechał tutaj w 1951 roku i zamieszkał w Goduszynie. Mama, tak jak mówiłem, na osiedlu łomnickim. Ja też miałem przyjemność się tam urodzić i przez pierwsze 2 lata mieszkać na osiedlu łomnickim. Ojciec mojej mamy pracował w papierni w Dąbrowicy. Niestety nie miałem okazji poznać żadnego z moich dziadków ani babć. Także tylko z rodzicami przeprowadziliśmy się w 1974 roku do Jeleniej Góry Goduszyna. Tak, już wtedy była Jelenia Góra Goduszyn. I do dzisiaj tam mieszkam, w tym pięknym miejscu, do którego wszystkich serdecznie zapraszam.
Blisko, zdaje się, kolei.
Tak, blisko kolei, ale myślę, że to aż tak bardzo nie przeszkadza. Pewnie kiedyś było bardziej uciążliwe, ale cały czas uważam, że ta część Jeleniej Góry typowo rekreacyjna z niewykorzystanym takim potencjałem rekreacyjnym jest przepięknym, cudownym miejscem, gdzie panuje spokój. Jak ktoś chce trochę pomieszkać, no tak mówiąc kolokwialnie, na wsi, to Goduszyn jest świetnym miejscem do życia.
Ale idziemy do szkoły.
O, do szkoły chodziłem do 13 w Jeleniej Górze na Piotra Skargi przez 8 lat. Ja nie miałem tej przyjemności, ale mój brat i moja siostra chodzili do filii w Goduszynie, tam gdzie kiedyś też za Niemca była szkoła. Ja do 13, chyba to był taki fajny czas, który dobrze wspominam. Kolegów, koleżanki z ulicy Transportowej, gdzie często żeśmy chodzili, ulica Zachodnia, Trauguta. Naprawdę świetni ludzie, też przyjemni nauczyciele. Do dzisiaj spotykam się, jeśli tylko mogę, czy widujemy się na termach, z panią Jaskulską, która najpierw uczyła mnie fizyki, później została dyrektorem tej szkoły. Pamiętam, jak moje dzieci szły do szkoły, pojechałem w sprawach zawodowych do pani dyrektor i też rozmawialiśmy, żeby te dzieci chodziły do 13. Wybraliśmy inną drogę, ponieważ było nam bliżej do szkoły numer 2.
No, potem przyszedł pewno czas na studia.
Nie, to zanim na studia, to jeszcze cudowny elektronik, jeszcze wtedy na ulicy Złotniczej i zasadnicza szkoła zawodowa, choć zawsze marzeniem moim było kucharzenie. Niestety z różnych przyczyn, które chciałbym pozostawić z boku, ten zawód, który wybrałem, to monter urządzeń telekomunikacyjnych, tam fizyka, matematyka, elektrotechnika, że ja lubiłem zawsze matematykę, więc super dla mnie. I ta zawodówka, którą skończyłem, przygotowała mnie na tyle, że później poszedłem do technikum. Później było trochę przerwy pomiędzy zawodówką a techniką też, ale wybrałem się na studia. Wtedy jeszcze do Kolegium Karkonoskiego na Zamojskiego w Cieplicach. Tam były zajęcia. A później skończyłem jeszcze studia magisterskie w Bydgoszczy na Akademii Techniczno-Rolniczej wtedy. Dzisiaj ta szkoła też zmieniła swoją nazwę, podobnie jak Kolegium Karkonoskie. Także tak wyglądała moja edukacja. Myślę, że nauczyciele, którzy przygotowywali mnie do tego życia, naprawdę dobrze przygotowali, zarówno zawodowo, ponieważ 27 lat byłem związany z telekomunikacją polską, czyli pracowałem naprawdę w swoim zawodzie. Zacząłem od montera, gdzie chodziłem, zakładałem kiedyś rarytas, telefon stacjonarny w domu. Później byłem też przedstawicielem handlowym, kierownikiem punktu obsługi klienta, a na końcu swojej kariery zawodowej obsługiwałem największych klientów w firmie, więc myślę, że ci, którzy mnie uczyli, są ze mnie dumni, że jak kilka osób, które w Orange'u dzisiaj pracują na bardzo wysokich stanowiskach, pochodzą właśnie tutaj z Jeleniej Góry.
No a proszę uprzejmie powiedzieć, kto tak właśnie z pańskich edukatorów ukształtował pana jako no, w sumie przyszłego polityka, a początkowo działacza organizacji pozarządowej, bo ja pana akurat z tego okresu pamiętam.
Ja myślę, że polityka, pamiętam pan Mieczysław Gromek, który uczył nas ekonomii w elektroniku. On często mówił o sprawach politycznych, ale myślę, że on był takim dobrym duchem i nigdy też na politykę nie nakierowywał. Żadnej agitacji politycznej, broń Boże, nie prowadził w szkole. Myślę, że taką osobą był profesor Weseliński, który nie żyje, mieszkał w Pilchowicach. Często jak już nie chodziłem do szkoły, odwiedzał mnie, przychodził do mnie do pracy, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Dobra dusza, bardzo zrównoważony, patrzący z różnych perspektyw. A co do działalności społecznej, no właśnie, to chyba ta działalność społeczna, zawsze gdzieś tam pomagałem, czy to kolegom, pamiętam z podstawówki taką przygodę, kiedy jeden z moich kolegów miał nie zdać z polskiego i z matematyki. Pani z polskiego powiedziała, że jak zaliczy matematykę, to zda z tego polskiego też. I przez całe wakacje uczyliśmy się matematyki z tym kolegą. Zdał, pewnie jest zadowolony, bo rok nie musiał chodzić dłużej do szkoły podstawowej. Myślę, że też wtedy, kiedy trzeba było pomóc sąsiadom i wszystkim w koło, czy nawet przy kościele gdzieś węgiel rzucić czy coś, zawsze byłem do tego pierwszy, czy posprzątać coś. I tak wtedy, kiedy już dzieci troszeczkę odrosły, to przyszedł na to działanie społeczne czas. Chcieliśmy też pokazać, że Goduszyn to jest piękne miejsce do życia, że ludzie oczekują tam zmiany i faktycznie pokazaliśmy, jak ta zmiana może bardzo, bardzo pozytywnie wyglądać.
No i stał się pan w tym Goduszynie ikoną, która pomogła panu wystartować w wyborach parlamentarnych z dobrym skutkiem. Proszę powiedzieć, jak się robi właśnie takie lokalne dossier, jak się buduje dossier o sobie, jak się buduje markę takiej małej miejscowości położonej na początku Jeleniej Góry, jak Głębock, w kontekście wielu rzeczy takich, o których nie można zapomnieć, jak na przykład ten już klasyczne rondo na tym najbardziej niebezpiecznym skrzyżowaniu, czy też może sprawa Borowego Jaru, które wiem, że też się bardzo mocno pan angażował.
Ja myślę, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba dużo rozmawiać z ludźmi. Ja zanim zacząłem tą działalność społeczną, odwiedziłem większość swoich sąsiadów i porozmawiałem o tym, jakie są ich cele, jak oni widzą ten Goduszyn za 5-10 lat. Oczywiście zdania były różne. Ustaliliśmy sobie, że takie priorytety, które miały dla nas ogromne znaczenie, dla większości mieszkańców, i to był jedna rzecz, czyli wyznaczenie sobie jasnych celi, które chcemy zrealizować i powiedzenie o tym głośno, że do tego dążymy. I druga rzecz to jest integracja. Bardzo dzisiaj brakuje nam integracji, takiej jesteśmy zamknięci. Umówmy się, te dwa lata ostatnie plus teraz wojna trochę nas odizolowała od siebie i trzeba wrócić do tej integracji. Ja sam widzę, że dzisiaj w stowarzyszeniu musimy wrócić, żeby znowu pospotykać się, porozmawiać ze sobą. Nawet jak ktoś ze sobą się nie zgadza, to powiedzieć sobie, że się z czymś nie zgadzamy, a dopiero później planować wielkie rzeczy. Rondo było taką rzeczą, jedną z priorytetowych. Zebraliśmy wtedy, pamiętam, 2,5 tysiąca podpisów. Chyba nie było drugiej takiej petycji w mieście, która taką liczbę głosów, jaką myśmy zebrali, miała. Udało się, dzisiaj jest to rondo. Oczywiście mógł być chodnik wybudowany, to mówię z takiej perspektywy, że warto wtedy, kiedy realizuje się takie duże inwestycje, rozmawiać z mieszkańcami, jak oni to widzą i uwzględniać też ich plany, bo dzisiaj zostawiliśmy 3 rodziny, a docelowo ma tam powstać osiedle, bo 3 bloki, to uważam, że to już naprawdę tych mieszkań będzie kilka, które nie będzie miało chodnika, trzeba będzie budować kolejne inwestycje, a warto o tym myśleć, żeby to robić z głową za jednym zamachem.
Turystyka i Borowy Jar.
No właśnie, turystyka, Borowy Jar, ale to połączenie Borowego Jaru tak naprawdę z Blaską Porębą, z Piechowicami, to wszystko zaczęło się od tego, że z panem Eugeniuszem Gronostajem trochę żeśmy się spotykali, z Jankiem Wieczorkiem rozmawialiśmy, jak ożywić ten Goduszyn, żeby ci ludzie też do nas zawitali. Mamy piękną stadninę koni, wyznaczyliśmy ścieżki z nadleśnictwem Szklarska Poręba i połączyliśmy Borowym Jar z tak naprawdę sprawę Wojcieszycami poprzez Komorzyce i dalej Piechowice do Szklarskiej Poręby. Marzy nam się, żeby jeszcze kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. Najbliższe połączenie, nie ma bliższego, Cieplic z Jelenią Górą, czy centrum Cieplic z centrum Jeleniej Góry. Ścieżka, która mogłaby przebiegać wzdłuż starej Krajowej Trójki z Gorzelecką, wchodzić starą drogę do Goduszyna na wysokości ulicy Spółdzielczej, wejść w ulicę Spółdzielczą, a dalej prosto do góry wyjść do Goduszyna i połączyć się ze ścieżką, która od starej kamienicy jest już wybudowana, łącząca starą kamienicę i Wojcieszyce.
No to wspaniałe, ale mogę powiedzieć, proszę Państwa, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa, że Eugeniusz Gronosta, znany regionalista, razem z naszym gościem Robertem Obazem, też przy udziale Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, odkryli ponownie tą piękną trasę spacerową wzdłuż brzegu Bobru od Grzybka aż po Perłę Zachodu, która od ponad 400 lat jest ulubionym miejscem spacerów w Jeleniogórze. No ale w ten sposób, panie pośle, wydeptał pan drogę do Rady Miasta jako osoba popularna. W kadencji 2014-2018 został pan rajcą miejskim i proszę powiedzieć, co jest takiego charakterystycznego na tym już takim publicznym miejscem spotkań i rządzenia miastem, pana zafrapowało lub pana bardzo zniechęcało?
Ja myślę, że z takiej działalności społecznej to rok 2012, Jeleniogórski Budżet Obywatelski, to zasługa Stowarzyszenia Goduszyn i tak naprawdę moja, ponieważ wychodziliśmy, że tak powiem, włącznie z Fundacją Batorego, to żeby w Jeleniogórze ten budżet obywatelski się pojawił. I Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny, wspólnie z Piotrem Paczowskim przygotowywaliśmy projekt i też udało ją się wdrożyć. I to są elementy, które wydawało mi się, że jak pójdzie się do Rady Miejskiej, wszystkie takie rzeczy uda się zrealizować. Jedne się dało, drugie nie. Myślę, że takim pozytywną sprawą, którą uważam, że powinno się bardzo mocno rozbudowywać, to przystąpienie Jeleniej Góry do lokalnej grupy działania, do gór, współpraca z innymi gminami, bo warto popatrzeć nie tylko na Jelenią Górę, ale na Kotlinę Jeleniogórską, na to, co się dzieje wkoło, ponieważ ani Piechowice, czy Stara Kamienica, czy Jeżów Sudecki nie leżą zbyt daleko od Jeleniej Góry. Jeżów Sudecki, wręcz tak naprawdę nie wiemy, kiedy przekraczamy granicę Jeleniej Góry, a kiedy Jeżowa Sudeckiego, i bardzo, bardzo ważną rzeczą jest współpraca wszystkich gmin, łącznie z Jelenią Górą, a Jelenia Góra powinna być tym liderem rozwojowym, która skupia wszystkich, łączy i nie można dzielić na powiat i miasto. W perspektywie interesu społecznego, szeroko rozumianego mieszkańców i Jeleniej Góry, i powiatu karkonoskiego, stanowimy jedność, a jednością jest Kotlina Jeleniogórska.
Oczywiście, że unikamy tematów politycznych w tym programie, ale trudno, mówiąc o funkcji radnego, nie dotykać polityki. Proszę powiedzieć, na ile rzeczywiście troska rajców o losy mieszkańców, o poprawę jakości ich życia, kłóci się z elementami polityki, które mimo wszystko przebijają się w tej specyfice nie tylko naszego miasta.
Ja myślę, że w mieście trzeba schować elementy polityki. Jedyną partią polityczną, która jest, jest Jelenia Góra. Działamy w tym interesie, żeby miasto rozwijało się jak najlepiej. Ja zdaję sobie sprawę, że są takie uchwały, które budzą kontrowersje, ale trzeba wziąć pod uwagę, że radni podejmują swoje decyzje w oparciu o przysięgę, którą składają, a mają działać w interesie mieszkańców i w interesie gminy. Trudno czasami to zrównoważyć i są to trudne decyzje, ale za to biorą pieniądze każdy z nas, który podejmuje takie decyzje, żeby wyważyć to i pamiętać o tym zawsze, i zawsze to podkreślam, że jedyną partią, którą reprezentujemy, jest miasto Jelenia Góra.
Czy radny Obaz w tej kadencji 14-18 zadowolony jest z wypełnienia przez siebie misji radnego Rady Miasta?
Tak, jestem zadowolony. Pewnie z perspektywy czasu próbowałbym zrobić coś inaczej. Nabiera się też doświadczenia, tak? I tutaj brakuje czegoś takiego jak przygotowania do radnych. Kiedyś uważałem też, że jak w Niemczech jest radny zawodowy, że to kompletna bzdura jest. Ale gdybyśmy chcieli wypełniać mandat w 100%, naprawdę robić wszystko zgodnie z tym, co wymaga i społeczeństwo, i przepisy prawa od radnego, to naprawdę zastanawiałbym się, czy nie trzeba być radnym zawodowym, podobnie jak się jest posłem, ale ze swojego radcowania, że tak powiem, jestem zadowolony i uważam, że wypełniłem ten mandat w 100%. Starałem się zrobić wszystko zgodnie z własnym sumieniem, ale też z oczekiwaniami wyborców.
Życzę panu, żeby pan tego rodzaju konstatacje również przeżywał po zakończeniu swojej, mam nadzieję, powtarzalnej kadencji w Sejmie. W ten sposób weszliśmy do pańskiej obecnej funkcji, funkcji posła. Czy pan jest posłem zawodowym, czy posłem społecznym?
Posłem zawodowym. Podkreślam to, że posłem zawodowym tylko dlatego, że uważam, że nie da rady łączyć funkcji posła, jeżeli chce się pełnić swój mandat zgodnie z oczekiwaniami wyborców, ale też z przepisami prawa. Bardzo trudno jest połączyć z pracą zawodową. I patrząc przez swój pryzmat, to nie tylko zaangażowanie w pracy w Sejmie, tak, bo jestem jednym z najaktywniejszych posłów, bo to jest ponad 100 wystąpień, 1000 kilka interpelacji, autorem kilkunastu pytań do premiera, czy też do rządu. Także pracuję, prowadzę kilka ustaw, też prowadziłem, także tutaj to zaangażowanie jest duże, ale też na miejscu. No, praca to nie tylko w Jeleniej Górze, ten okręg wyborczy ma 14 powiatów, odwiedzenie wszystkich to ponad 80 gmin, także spotkanie się nawet z burmistrzami, porozmawianie o ich oczekiwaniach, spotkać się z mieszkańcami, jest to bardzo absorbujące i myślę tutaj, że chyba czasowo, nawet jak pracując zawodowo, pracowałem dużo zawodowo, nie pracowałem w takim rozkładzie zajęć miesięcznym, jeśli chodzi o godziny, bo myślę, że dzisiaj to jest około 300 do 370 godzin miesięcznie.
A proszę powiedzieć, czy Robert Obaz jest rozpoznawalny w Siekierczynie, we wsiach legnickich, bo to jest jeden okręg wyborczy, bo że rozpoznawany jest w Jeleniej Górze i Kotlinie, to nie budzi mojej wątpliwości.
Myślę, że zdecydowanie bardziej w Jeleniej Górze i Kotlinie Jeleniogórskiej niż w Siekierczynie, choć staram się tam bywać, czy to w Bogatyni, czy w Zgorzelcu. Są też miłe takie spotkania, gdzie staram się kłaniać wszystkim, ale ludzie też przychodzą i mówią: dzień dobry panie pośle, więc myślę, że to też piszą na portalach społecznościowych, więc to też jest takie, że ludzie zauważają tą pracę. Ja staram się być w całym okręgu wyborczym, rozmawiać z ludźmi. Wczoraj miałem też spotkanie w Legnicy, także myślę, że nie jest to taka rozpoznawalność na pewno jak w Jeleniej Górze, ale staram się też pokazywać tam.
A w czasie pańskich spotkań wyborczych, jakie spotkanie pan najbardziej zapamiętał sobie, może nawet w kontekście pytań uczestników tego spotkania, bardzo dociekliwych, a może nawet nieraz obraźliwych, albo takich, który byłby pan zadowolony?
Znaczy, chyba nigdy nie było obraźliwych pytań. Jeżeli ktoś zadaje obraźliwe pytanie, ubliżające, ja staram się uciąć takie pytanie. Miałem ostatnio świetną przygodę, kiedy prowadziłem dla uczniów akurat szkoły Miedzi Legnica, gratuluję zespołowi, bo weszli do ekstraklasy, i mieliśmy spotkanie z 16-17-latkami, rozmawialiśmy o tym, jak funkcjonuje Sejm. Generalnie temat lekcji to tam się wyprawia, czyli lekcja wiedzy o Sejmie. I na koniec tej lekcji pokazałem 12 test programowych, którzy są z różnych partii politycznych. To nie jest danego ugrupowania, tylko partie polityczne mają różne takie główne założenia czy tezy, wokół których krążą przy swoich programach wyborczych. I strasznie mnie zaskoczyło, że 16-17-latkowie spytali mnie, co oznacza świeckie państwo. Spytały 3 osoby, więc przerwaliśmy. Opowiedziałem im, co rozumie się przez to świeckie państwo. Oni odpowiedzieli, bo wybierali z 12 6, które uważają za najważniejsze. U nich najważniejsza była rodzina, ale to jest powtarzalne też, dlatego bezpieczna rodzina jest ważnym tematem, zabezpieczona we wszystkie rzeczy, zarówno od strony senioralnej, jak i dzieci, żłobki, szkoły. Tutaj akurat było tak, że te chłopaki bardzo często zmieniają swoje miejsce zamieszkania, mieszkają w Burcach i brakuje im rodziców, stąd ta rodzina, bo sami też o tym mówili. I to chyba było takie ogromne zaskoczenie, a jednocześnie coś, co budowało to, że z ludźmi warto rozmawiać i pokazywać im, co mogą, czego nie mogą, co powinni, ale też pokazać, jak od takiej kuchni wygląda praca posła.
Panie pośle, pan jest katolikiem, co pan wielokrotnie podkreśla, to jak według pana wygląda świeckie państwo?
Ja bardzo mocno rozróżniam to, co jest w katechizmie, czyli Kościół, czyli zgromadzenie wiernych. I to bardzo mocno trzeba oddzielić od samej instytucji Kościoła katolickiego w sensie takim sformalizowanym, czyli tak zwany, jak mówi się to popularnie, kler, choć ja nie lubię tego nazewnictwa, ale to jest cała instytucja kościelna typu biskupi, księża i ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Tak? To jest rzecz bardzo ważna i trzeba to w moim odczuciu bardzo mocno rozdzielać. Świeckie państwo to po pierwsze, dzisiaj Radio Z opublikowało sondaż, gdzie ludzie mówią wyprowadzenie religii ze szkół. I nie chodzi o to, że ktoś chce wyrzucić religię w ogóle ze szkół, ale pewnie i pan prezes i ja pamiętam, jak na religię chodziło się do kościoła, czy do salki katechetycznej przy kościele. I byli jedni księża, którzy tam siedzieli, klepało się te różne regułki, a drudzy poopowiadali w zupełnie różnej formie, braliśmy piłkę, szliśmy pograć piłkę. I jakby, czy wtedy ludzie byli bliżej tego kościoła, czy dalej? No, trzeba sobie odpowiedzieć. Czy czuli, że wchodzili do kościoła, te dzieci już się tam pomodlić, tak? Rodzice też się częściej pokazywali. Dzisiaj te lekcje religii w szkole zupełnie nie mają nic wspólnego. Inną rzeczą jest finansowanie kościoła. No, dlaczego ksiądz ma sprowadzić samochód bez cła, a Kowalski, który jest w tej wspólnocie, musi zapłacić to cło? Dlaczego nie płacimy takich samych podatków? Te zwolnienia podatkowe są zdecydowanie większe dla kościoła. Dlaczego kościół kupuje ziemię za 1 czy 10% jej wartości? Tylko dlatego, że podobnież ma być wykorzystana na cele sakralne, a ktoś, kto robi naprawdę świetną robotę, ratuje ludziom życie, pomaga, musi kupić na rynku komercyjnym, żeby załóżmy wybudować klinikę i prowadząc stowarzyszenie, żeby ratować życie ludzi. To, że fizycznie powinno się to bardzo mocno rozdzielić. Jesteśmy równi wobec prawa. Co carskie cesarzowi, co boskie Bogu i to wystarczy.
Stara prawda, oby tylko w praktyce, ona rzeczywiście miała zastosowanie. Panie pośle, pewno połowę tygodnia spędza pan w Warszawie albo w drodze do Warszawy, a jednak z tamtej perspektywy, ale i z głęboka, przypatruje się pan gospodarowaniu miastem Jelenia Góra. Proszę powiedzieć, co by pan zaliczył do jej atutów oprócz turystyki, a co ciągnie nas na dół?
Samo miasto i położenie oprócz turystyki, mamy uczelnię jedną, drugą, trzecią, warto to wszystko rozwijać. Mamy ogromny potencjał, jeśli chodzi o turystykę, zabytki. Brakuje mi tak naprawdę dojazdu do Jeleniej Góry. Dzisiaj sprawa wygląda tak, że do naszej Kotliny przyjeżdża więcej osób niż do Zakopanego. I teraz priorytetem musi się stać po pierwsze szybka kolej, która dowiezie nas w ciągu maksymalnie 4 godziny do Warszawy. Dzisiaj najkrótszy poziom, który jedzie, to jest 6.15. Proszę mi wierzyć, że rzadko dojeżdża na 6.30, bo korzystam. Także to jest ogromne wyzwanie. Inną rzeczą jest połączenie między autostradą A4, gdybyśmy patrzyli tak naprawdę od Bolkowa, bo możemy dojechać S3 jeszcze i połączenie między Bolkowem a Jelenią Górą. To jest wyzwanie. Błędy popełniono trochę wcześniej, ponieważ dzisiaj, jeżeli jest dyskusja na temat budowy tego odcinka, choć mówi się o drodze w standardzie 2+1, nie 2+2, z uwagi na to, że wybudowano obwodnicę Maciejowej, która jakby nie spełnia tych kryteriów. Pamiętam jeszcze, kiedy byłem radnym, działaczem społecznym, rozmawialiśmy na ten temat i syn obecnego prezydenta, Wojtek Łóżniak, podnosił to, że ta druga powinna być 2 razy po 2 pasy, tylko dlatego, żeby później połączyć kolejny odcinek między, umówmy się, Radomierzem a Bolkowem, tak? Bo tutaj jest bardzo wąskie gardło. No, wybudowanie tych rond, które no, tak naprawdę spowalniają, widzimy co się dzieje. Wyjazd w niedzielę po godzinie 14 z Jeleniej Góry do Bolkowa, to jest godzina drogi w korku i jedzie się jednostajnie 20-30 na godzinę z uwagi na to, że droga nie została zaprojektowana w taki sposób. Nikt nie przewidział, żeby tą drogę o tyle rozbudować, żeby zapewniała płynność ruchu na dziś, a mamy wzrost liczby samochodów. A miejmy nadzieję, że rozbudowa tych szybkich kolei, nie ma też pociągu, który dojeżdżał 4,5 godziny z Warszawy, Pendolino. Też uważam, że fatalna decyzja. Dojechanie dzisiaj też, umówmy się, z Warszawy, kiedy jedziemy pociągiem bodajże 16.40 czy 17.20, jest taki pociąg, który przyjeżdża do Wrocławia, można się przesiąść w pociąg, ale dojedziemy tylko do Wałbrzycha. Wcześniej dojeżdżaliśmy do Jeleniej Góry, o 23.30 bodajże przyjeżdżał taki pociąg, teraz on jeździ tylko do Wałbrzycha. No, trzeba nad tym popracować i tutaj uważam, że to jest duże wyzwanie dla władz miasta i to, żeby one też lobbowały w tym zakresie, bo jako posłowie naprawdę, proszę mi wierzyć, że byłem na kilku spotkaniach i z panem marszałkiem jako osobą, która odpowiada za koleje dolnośląskie oraz z prezesem PKP Intercity po to tylko, żeby rozmawiać, jak te pociągi przebudować. Wszyscy deklarują, że wtedy, kiedy zostanie uruchomiony ten projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo to też, żebyśmy nie sprowadzali, że to jest lotnisko w centrum kraju w Baranowie, tylko to jest dostęp kolejowy i skrócenie drogi poprzez Świdnicę z pominięciem Wałbrzycha, który przejazd zajmuje najdłużej do Jeleniej Góry, da to, że ta linia kolejowa będzie na tyle przystosowana, że pociągi do Jeleniej Góry między Warszawą i Jelenią Górą będą jeździły około 4 godziny.
No tak, proszę pana, ja już wracając do pamięci, pamiętam jak z Jeleniej Góry jeździło się do Paryża też. Dzisiaj się nie jeździ i myślę, że to duża rola jednak, aby parlamentarzyści jeleniogórscy o to zadbali. Oczywiście przy dobrej gospodarce i dobrych kontaktach samego managementu miasta. Może jak wszystko miłe się kończy, nasza rozmowa także, ale jeszcze chciałem pana zapytać o pańską wizję pewnej synergii, jaka towarzyszy lub towarzyszyć powinna trzem organizmom, którymi mamy tutaj do czynienia, samorządowym, to jest miasta, starostwa i województwa dolnośląskiego.
No tutaj musi być pełna synergia, ponieważ trzeba uspójnić praktycznie wszystko. Jesteśmy częścią województwa. Mówi się, że taką trochę zapomnianą, że bardziej biedną, ale z ogromnym potencjałem i o tym nie możemy zapominać. Synergia miasta i powiatu, bo to chyba tu jesteśmy najbliżej i to powinno ze sobą w pełni współgrać. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że starostwo jako ten organ zarządzający, po trosze gminami, tak, no bo tak to po trosze wygląda, a miasto Jelenia Góra, który też jest starostą tak naprawdę, nie współpracowało ze sobą. Wszystkie rzeczy dotyczące reklam, wykupywania, promowania miasta i Kotliny Jeleniogórskiej. Uważam, że to powinno być bardzo, bardzo uspójnione i powinniśmy z tym, przepraszam bardzo, że to powiem, ale kolejny raz zwracam na to uwagę, powinniśmy wyjść poza granicę Jeleniej Góry, bo jak mnie żona wyrzuci z domu, to ja dokładnie wiem, do jakiego hotelu pójść się przespać. A zachęćmy turystów, którzy z Poznania, z Łodzi, patrzmy, gdzie się drogi przebudowują, jak czasy dojazdu. Dzisiaj mamy tą turystykę typowo weekendową, więc osoby siadają w piątek i oczekują, że przyjeżdżają w piątek po południu, sobota, niedziela i w niedzielę wyjeżdżają. Zapewnimy im wspólnie ze starostwem wypoczynek, nie tylko w Karpaczu, ale zaprośmy ich też do Jeleniej Góry. Czy to podstawne autobusy, które przywiozą ich do teatru, dlaczego mają te osoby nie obejrzeć świetnego spektaklu, nie pójść w Jeleniej Górze do dobrej restauracji, a jednocześnie pójść do dobrej dyskoteki w innym miejscu. Także naprawdę to powinno być spójne. Ja tak dla podkreślenia chyba tej sytuacji, to z Jagniątkowa dojeżdżamy do centrum miasta tyle samo co z Karpacza, Piechowic czy Szklarskiej Poręby. To są bardzo podobne odległości, a Jagniątków leży w mieście Jelenia Góra. Tak? Czy z Rogatek Maciejowej też dojechać do Jeleniej Góry? Myślę, że to jest ten sam czas, jakbyśmy dojeżdżali z innego miejsca w powiecie.
Proszę państwa, no i tym wątkiem synergicznym, właściwie którego w pełni nie ma, o czym pan poseł był uprzejmy mówić, dobrnęliśmy do końca naszego spotkania. Panie pośle, jak zwykle nasz gość ma prawo do wyboru jednego utworu muzycznego, czego pan sobie tylko życzy. Proszę wybrać, a my to panu zadedykujemy.
No to ja chyba wczoraj tak będąc na uroczystej sesji Rady Miasta w Legnicy, gdzie nagradzany był Stanisław Firszcz, a propos w Jeleniej Górze nigdy nie został nagrodzony. I myślę, że to jest ważna rzecz, żebyśmy pomyśleli, jak nagrodzić Stanisława Firszcza za pracę, jaką robi tutaj w Jeleniej Górze. Myślę, że dla mnie takim utworem to Dziwny jest ten świat, tak? Żebyśmy zadedykowali go i tą ostatnią zwrotkę, która mówi, lecz ludzi dobrej woli jest więcej, oni mogą zmienić świat, więc szukajmy takich ludzi w swoim otoczeniu, żeby wspólnie zmieniać świat na lepsze.
Coś w tym musi być, bo jest pan kolejnym naszym miłym gościem, któremu dedykujemy właśnie Czesława Niemena. Proszę państwa, gościem był dzisiaj pan Robert Obaz, jeleniogórzanin i poseł na Sejm RP. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego życzę.
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż świecie wiele zła. I dziwne jest to, że od wielu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?